Chwała Bogu, bracia i siostry. Właśnie jarosińscy powiedzieli za mnie kazanie. Tak, powiem wam szczerze, że jest stres. Z kilku powodów. Po pierwsze, stoję tutaj sam. Zazwyczaj jak jestem z Ewą, to gdzieś tam w międzyczasie jest szansa, żeby sobie coś przypomnieć, żeby coś popatrzeć jeszcze w te notatki. Z drugiej strony temat, o którym będę mówił, no to jest taki kaliber dosyć mocny, bo padło na 3 kolejne przekazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie kradnij. I chciałbym w tym momencie powiedzieć, że moim celem nie jest oskarżanie, nie jest ocenianie, nie jest usprawiedliwianie. Po prostu przyjrzałem się tym przykazaniom z punktu widzenia Starego Testamentu, Nowego Testamentu i jak możemy je interpretować dzisiaj. Trzecia sprawa, mam się zmieścić w czasie i mam mówić powoli. O tym pamiętam, także tutaj ukłon do starszych braci i sióstr, będę robił co będę mógł. Tak dla rozluźnienia się was spytam tylko jeszcze, czy wiecie jak najprościej zdenerwować polskiego kierowcę? Jechać przed nim zgodnie z przepisami. Dobra. Poproszę o prezentację. Właśnie. 3 przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie kradnij. Zastanawiałem się, jak zatytułować to kazanie. I zatytułowałem to grzechy niszczące dom relacje międzyludzkie. Z drugiej strony w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę się skupiał nad tytułem, zastanowię się nad treścią. I pojawiło się coś takiego. Zastanów się, jakiego wilka karmisz. A za chwilę dowiecie się dlaczego. Tytułem wstępu jeszcze. 10 przykazań. Dekalog, niby kodeks, spis reguł, nadany przez Boga. Mojżesz otrzymał je na górze Syna i po tym, jak naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu. Większość z nas grubsza ich treść. Ale wiemy, że każdy grzech obwarowany był konkretnie szczegółami, konkretnymi karami. Był obwarowany nakazami i zakazami. Pierwsze 3 określały relacje między człowiekiem a Bogiem. Następne określały nasze relacje międzyludzkie, to jak mamy postępować między sobą. Moim zdaniem te 3 kolejne przykazania, o których ja będę mówił, w czasach dzisiejszych najbardziej są widoczne, jeżeli popatrzymy z jednej strony na nas jako Kościół, a z drugiej strony na świat. Bo świat najszybciej wyłapuje, jeżeli to my jako Kościół popełniamy te grzechy. I to te grzechy najbardziej nas piętnują. Jako Kościół, jako jedność, jako zbór, jako społeczność, jako światło i sól tej ziemi, którą mamy być. Czyli pierwsze 5 przykazań, o których mówiliśmy przez ostatnie 2 niedziele. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek na niebie i ziemi, nie będziesz się do tego modlił. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi tego bez kary. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni Twoje. I teraz tak. Czy naród wybrany miał łatwiej? Takie pierwsze pytanie od nas. Mieli kodeks ruchu drogowego, mieli nadane konkretny, ja to nazywam taryfikator. Popełnisz to, zrobisz to, popełnisz to, zrobisz to. Za każdym razem trzeba było złożyć ofiarę. I teraz pytanie brzmi. Do ziemi obiecanej wyszło według pierwszego spisu 600 tysięcy ludzi. 600 tysięcy mężów, tak jest napisane, 603,5 tysiąca. Ja się tak zastanawiałem, ile tych ofiar było składanych, tak naprawdę, dziennie. Niech nawet co setna osoba popełni jakiś grzech i zostanie, że tak powiem, ten grzech ujawniony. Ile tych ofiar musiało być składanych? Ile tych zwierząt, ile tej krwi było przelewanej? Za nas jedyną ofiarę złożył Jezus Chrystus. I tak naprawdę my w tej chwili nie musimy hodować zwierząt, bo to złożenie zwierzęcia w ofierze wiązało się z tym, że trzeba było je wyhodować, trzeba było je utrzymać i pielęgnować. Za nas. Teraz tutaj mam wersety a propos tego, że należy składać ofiary. I to są tylko 2 przykłady. Przemów do synów izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc przekroczy przeciwko jednemu z nich, przywiedzie tego cielca i do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Panem, położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. Czyżby mi się prezentacja rozjechała? Albo Jeżeli kto przysięga, paplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak to się nieraz człowiekowi wymknąć niebacznie przysięga, a sam na razie o tym nie wie, ale potem się sobie to uświadomi, że ściągnął na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił, jako pokutną ofiarę dla Pana samicę z trzody. Czyli za każdym razem. Ile razy mówimy coś nieświadomie, przyrzekamy, mówimy coś, a nie dotrzymujemy słowa? Ile trwa wyhodowanie, nie wiem, owcy czy jakiegoś innego zwierzęcia? To są lata. A Jezus powiedział nam tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I nie będę przytaczał wszystkich przykładów tych ofiar. Przypomnę tylko, że tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, jesteśmy pod łaską. Za nas krew przelał Jezus Chrystus i to jest jedyna ofiara, jedyna krew, która została przelana za nasze grzechy. Nas nie obowiązują ofiary jakieś pokutne, przebłagalne i całopalne. To Jezus był tym barankiem ofiarnym, tym barankiem paschalnym, który umarł za nas. Także my mamy chyba o niebo łatwiej od starotestamentowego Izraela, ale wymagania, które są nam stawiane, są o niebo lepsze, o niebo mocniejsze. Nie zabijaj. W oryginalnym hebrajski czasownik racach oznacza zabójstwo. Nie tyle zabójstwo, co morderstwo. Nie morduj. Ponieważ jak przyjrzymy Stary Testament, jeżeli przeczytamy pierwsze w Ksiąg Mojżeszowych, tam, przepraszam, trup ścierze się gęsto, ścierze się mocno, krew leje się mocno, a tu chodzi o nieprzelewanie krwi niewinnych. Tym bardziej nie możemy powiedzieć, żeby nie zabijać zwierząt, ponieważ jak przed chwilą mówiłem, tam zwierzęta były składane w ofierze. Chodzi o to, aby nie mordować, nie zabijać człowieka niewinnego. Zabicie człowieka na wojnie czy w samoobronie nie było przestępstwem. I tutaj mam kilka wersetów ze Starego Testamentu, które mówią o karach, jakie się wiązały. Bo w Starym Testamencie, to, a propos śmierci, obowiązywała tak zwana kara zrównoważonej zapłaty, jak to gdzieś wyczytałem. Jeśli ktoś zabije człowieka, ten poniesie śmierć. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeśli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będzie mógł uciec, jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Właśnie. Miasta schronienia. Jeżeli ktoś zabił nieświadomie, mógł uciec do miasta schronienia. Tych miast było sześć. To było jedno z sześciu miast, które zostały podarowane Lewitom. I znowu tam się pojawiały kolejne przepisy, kolejne zasady, że z miasta schronienia można było wyjść w momencie, kiedy zmarł arcykapłan, między innymi. Jeszcze jedną istotną sprawą w Starym Testamencie powiedziane zostało, że nie ma okupu za śmierć. Czyli jeżeli ktoś zabił, to musiał ponieść śmierć. I tutaj jest werset. Jeśli ktoś zabił człowieka, 4 Mojżeszowa, 35 rozdział, od 30 do 33 wersetu. Jeżeli ktoś zabił człowieka, to zabójcę można na podstawie... To zabójcę można zabić na podstawie wypowiedzi świadków, lecz jeden świadek nie może świadczyć przeciw człowiekowi, aby go skazano na śmierć. Nie wolno wam też przyjmować okupu za życie zabójcy, którego uznano za winnego śmierci. Winien on bowiem ponieść śmierć. Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie. Krew bowiem bezcześci ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa. A Jezus mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Mateusza 5:21-22, kazanie na górze. Racha. Co znaczy racha? Głupcze, nisponiu, durniu. Jakich słów używamy dzisiaj względem siebie? Jakie słyszymy na co dzień? Wydaje mi się, że czasami te słowa są bardziej dosadne, mocniejsze, bardziej obraźliwe. I właśnie miejsce na refleksję się pojawia. Ostatnio włączyłem telewizor i zacząłem słuchać, oglądać wiadomości. I zacząłem się zastanawiać, oglądając gdzieś tam chyba na Polsacie wiadomości, zacząłem się zastanawiać, czy na świecie nie dzieją się dobre rzeczy. Te informacje, które są nam serwowane, te wiadomości, które nam się podaje, pobicia, zabójstwa, ostatnio gdzieś w Jeleniej Górze nastolatki zrobiły ustawkę, się biły zakłady za pieniądze i tak dalej. Zacząłem się zastanawiać, czy to, czym się karmimy, mówię tutaj o telewizji, o programach telewizyjnych, o filmach, o grach komputerowych, czy to nas nie znieczula? Czy my się z pewnymi wiadomościami już nie oswoiliśmy dzisiaj na świecie, z pewnymi sytuacjami? Czy ta krew, która się leje z ekranów o godzinie 16 już w tej chwili, można obejrzeć serial kryminalny w godzinach, kiedy dzieci wracają ze szkoły, czy to nie jest coś, co zatwardza nasze serce i nasze podejście do wielu rzeczy? Czy jest w tym na pewno jakiś cel? Ja pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, filmy dla dorosłych były puszczane po 22, a w tej chwili treści o charakterze takim przemocowym i erotycznym u góry jest chyba informacja od 16 roku życia się pojawia. Wydaje mi się, że to jest jeszcze trochę za szybko. I teraz to pytanie właśnie, czy gry telewizyjne i komputerowe, w które ja sam gram, jaki mają na mnie wpływ? Czy to, czym się karmimy, nie sprawia, że później reagujemy w taki, a nie inny sposób? Czy to, że gniewamy się, pielęgnujemy urazę, nie sprawia, że później reagujemy w taki, a nie inny sposób? To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć o tych wilkach. To jest taka stara przypowieść, którą gdzieś znalazłem przez przypadek. W każdym z nas walczą dwa wilki. Jeden jest zły, to gniew, zazdrość, chciwość, pretensja, kłamstwo, pogarda i ego. Drugi jest dobry, to radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, uprzejmość, empatia i prawda. Który wilk wygra? To ten, którego karmimy. To jest przytoczona rozmowa jakiegoś tam dziadka z chłopcem i tak dalej, sparafrazowana. Pytanie właśnie, czy to, czym się karmimy na co dzień, czy to, czego się nie dotykamy na co dzień, później nie daje takiego, a nie innego efektu. Przejdę do kolejnego przykazania, nie cudzołóż. Nie cudzołóż, ponieważ w dekalogu to na pewno jedno z najważniejszych i często było łamanym. Stary Testament mówi tak. Jeżeli zostanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę zaręczoną z mężczyzną napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich i poniosą śmierć. Dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie. Lecz jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną z kim innym dziewczynę na polu, zniewoli ją i złączy się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć, ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią tak, że się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczynie 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Tu jest też informacja i nawiązanie do seksu przedmałżeńskiego. W tej chwili seks jako taki, jeżeli popatrzymy na statystyki, się bardzo mocno zdewaluował i w tej chwili inicjacja seksualna w naszych czasach ma miejsce w wieku 15-16 lat. Dosyć szybko. I tu jest informacja z 5 Mojżeszowej, werset, 22 rozdział, 20 werset. Lecz jeżeli tutaj chodzi o podejrzenie, że kobieta, która staje do ślubu, nie jest dziewicą po prostu. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamienują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Wyplenisz to zło spośród siebie. Czyli znowu Stary Testament. Ja tylko wybrałem kilka wersetów, żeby nie było to oficjalne czytanie, a jakieś nauczanie. Bo tych wersetów jest naprawdę bardzo dużo. Ale jak widzimy w Starym Testamencie po raz kolejny multum zasad i zazwyczaj jedna kara. I jeszcze przytoczę sztandarowy przykład cudzołóstwa. Dawid i Batrzeba. Tylko zapomniałem Biblii. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem, ci ją splądrowali ziemią Amonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Jak kiedyś słyszeliśmy, gdyby robił to, co do niego powinno, a nie został u siebie w domu, to w tym momencie by tego nie popełnił. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania, przechadzał się po tarasie pałacu, wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej, i wkrótce posłaniec doniósł mu: to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie w trakcie oczyszczenia. To jest przekład z Biblii Współczesnej. I teraz o czym chciałem powiedzieć. To był dlaczego sztandarowy? Ponieważ to cudzołóstwo poniosło za sobą konsekwencje i musimy mieć świadomość, że każdy grzech, jaki popełniamy, ponosimy za niego konsekwencje, i nie tylko my, ale nasi najbliżsi. Co ciekawe, ten sam Samson w przypowieściach napisał coś takiego. Salomon napisał coś takiego: lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi. Ja się zastanawiałem, czy on to napisał przed czy po zajściu z Batrzebą. Nowy Testament. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Co ciekawe, ona była skazana na śmierć, a tutaj w Ewangelii Jana jesteśmy świadkami ułaskawienia. Sporo osób się zebrało, żeby tą kobietę osądzić. Sporo osób się zebrało, żeby tą kobietę ukamienować, a jakoś nikt nie podniósł ręki pierwszy. Jezus powiedział: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Co mówi Nowy Testament na temat cudzołóstwa? Słyszeliście, już powiedziano: nie będziesz cudzołożył. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmie inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. I rzekł im: ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Cudzołóstwo jest wymieniane spośród najcięższych grzechów. Przeteczeństwa, kradzież, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. I Hebrajczyków. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Ja znowu pozwolę sobie na trochę teorii, ponieważ zajmujemy się tym, czym się zajmujemy z Ewą, czyli poradnictwem. Kiedyś mieliśmy okazję być na takiej konferencji w Warszawie, gdzie między innymi była z nami pani seksuolog z Poznania i tam rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ to, czym się karmimy, to, co oglądamy, jaki wpływ ma na naszą seksualność. I nie ukrywam, że my jako mężczyźni, ja nie będę usprawiedliwiał teraz, broń Boże, bo my jesteśmy dorośli i mamy wybór. Nie ukrywam, że my jako mężczyźni jesteśmy bardziej narażeni. Osoba, która dotyka się pornografii, która uzależnia się od pornografii, ona się nie uzależnia od obrazów, ona się uzależnia od epinefryny, to jest taki hormon, który jest wytwarzany przez nasz organizm. I tak naprawdę do tego grzechu, do pobudzenia przychodzi już w momencie pojawienia się myśli, a nie czynu. Kolejną istotną sprawą jest fakt, że kobiety zupełnie inaczej patrzą na seksualność i nie są wzrokowcami, tak jak my, czyli mężczyźni. Jeszcze istotna sprawa, jeżeli ktoś dotykał się pornografii przed ślubem, to po ślubie nie przestanie tego robić. Zazwyczaj to jest coś, w co się wchodzi i bardzo ciężko jest z tego wyjść. I małżeństwo nie sprawia, że człowiek ma mniejsze potrzeby, człowiek ma słabsze potrzeby. Czasami jest wręcz odwrotnie. My jako mężczyźni i kobiety patrzymy na seks różnie. Dla panów intymność pojawia się tuż przed i w trakcie, a dla pań istotna jest atmosfera przez cały czas, dużo, dużo wcześniej. Potrzebny jest dotyk, relacja, przytulenie. I co ważne, bardzo często na tym tle dochodzi do konfliktów. U kobiet częstotliwość odgrywa mniejsze znaczenie. I tutaj informacja do panów, że jeżeli kobieta, że tak powiem, jest chora, niedyspozycyjna, jest w ciąży, to nasza czystość nie może być uzależniona od tej sytuacji. Nie możemy wymagać od żony, zacznijmy wymagać od siebie. Zawsze możemy się powstrzymać. Nie jesteśmy, przepraszam, powiem brutalnie, tym się różnimy od zwierząt, że powinniśmy nad sobą panować. Oczy. Oczy dają nam możliwość grzeszenia na potężną skalę dzisiaj, szczególnie kiedy nawet reklama głupich batoników udekorowana jest panią w bieliźnie. I żeby grzeszyć, my nie potrzebujemy jako mężczyźni, nie wiem, dziewczyn, kochanek. Kobiety tego często nie potrafią zrozumieć, ponieważ one nie działają w ten sposób. One nie potrafią, nie działają tego mechanizmu działania. Dla nich męski sposób traktowania oczu i traktowania tego, co widzimy jako pobudki, jest niezrozumiały, a wręcz brudny. I właśnie. Bardzo jest istotne to, nie wiem, czy ktoś z was słyszał o tak zwanym syndromie drugiego spojrzenia. Czasami wieczorem siedzimy przed telewizorem, strykamy, lecimy po kanałach, pojawia się jakaś golizna, o to jest nietrudno. Czasami przechodzimy przez miasto, idzie młoda dziewczyna, o to jest nietrudno. Syndrom drugiego spojrzenia to jest właśnie moment decyzji, to co zrobimy. Bo ja mogę zobaczyć tą goliznę i mogę przelecieć dalej, a mogę się zatrzymać albo się cofnąć wręcz i się delektować. Pytanie, co ja robię z tym drugim spojrzeniem? To jest podobnie jak, przecież jak z Salomonem. Przecież Salomon mógł tylko na tą Batrzebę popatrzeć. Przepraszam, Dawid. Wychodzi stresior. Poprawiajcie mnie, bo... Dawid mógł tylko popatrzeć. I nic by w tym momencie się nie stało. On się nie musiał posuwać aż tak daleko. Nie liczy się pierwsze spojrzenie, ale każde inne. W Księdze Hioba 31:1 czytamy: zawarłem przymierze z własnymi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na kobietę. Jeżeli mamy z tym problem, to może faktycznie warto takie przymierze zawrzeć i powiedzieć sobie, że będę się kontrolował, będę patrzył, będę się pilnował. Może nie trzeba włączać tego telewizora po 22:00, jeżeli faktycznie to nas atakuje. Może trzeba zacząć filtrować strony internetowe, na które wchodzę, gdzie pojawiają się reklamy, które mogą kusić. Może trzeba wyłączyć te teledyski, w których w tej chwili zamiast muzyki serwowana jest golizna. To jest kwestia wyborów tak naprawdę. Pytanie, którego wilka będę karmił? Nie kradnij. A jeszcze jedna rzecz, tak a propos cudzołożenia. Miejmy świadomość tego, że cudzołóstwo jest wynikiem często, zazwyczaj, kryzysu w naszych relacjach małżeńskich. Jeżeli zadbamy o nasze domy, zadbamy o nasze relacje małżeńskie, jeżeli w naszym domu będzie panowała miłość, empatia, przyjaźń, jeżeli będziemy dbać o siebie, ja nie słyszałem, żeby cudzołóstwo wkradło się do małżeństwa, w którym wszystko jest w porządku. Tak, jeżeli żyje z Bogiem. Ale znam też małżeństwa, źle to może zabrzmi tutaj w tym miejscu, które nie żyją z Bogiem, a też żyją w czystości i dobrze się mają. Dlatego tutaj wydaje mi się, że powinniśmy pielęgnować nasze małżeńskie relacje i rozmawiać, być ze sobą szczerzy. W dzisiejszych czasach łatwo się rezygnuje ze standardów, łatwo się rezygnuje z walki o małżeństwo. Bardzo często patrzymy na to, co się dzieje w świecie. Bardzo często usprawiedliwiamy swoje zachowanie, swoje upadki, to po co sięgamy tym, co inni robią. Pytanie, ilu naszych znajomych twierdzi, że wierność jest przeżytkiem? Dobra, nie kradnij. Kradzież. Według kodeksu karnego, zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, pod pojęciem zaboru rozumie się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władzy właściciela. Dotyczy również przedmiotu pozostawionego przez niego w znanym mu miejscu w zamiarze późniejszego zabrania. Wymóg dokonania zaboru oznacza, że nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej przez sprawcę lub jemu powierzonej. Wtedy mówimy o przywłaszczeniu, co też jest karane według kodeksu. Ale co mówi Biblia? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Hebrajski czasownik ganab, bo my, kiedy czytamy przykazania, tam jest napisane nie kradnij, a on znaczy trochę więcej. ma wiele szersze znaczenie niż polski czasownik kraść. Zawarte są w nim takie pojęcia jak kraść, rabować, wprowadzać w błąd, uprowadzać. I teraz. Zakaz ten odnosił się do najgorszej formy pozbawienia człowieka wolności, czyli wykradania lub porywania wolnego Izraelity, by sprzedać go w niewolę. Jak miało to miejsce nieco wcześniej z Józefem, synem Jakuba. To był jedno ze znaczeń określenia nie kradnij. I w drugiej Mojżeszowej czytamy, kto porwie ganap, człowieka, to czy go sprzedał, czy go też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Czyli tego typu kradzież, uprowadzenie człowieka karane było śmiercią. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie, tutaj jest ganap użyte, kogoś ze swoich braci, synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie śmierć i wytępisz zło spośród siebie. Przepisy zakonu określały dokładnie reguły postępowania w związku z porwaniem człowieka, kradzieżą zwierząt, kradzieżą powierzonych do przechowania pieniędzy, oszczerstwa i oszustwa, czyli wszelkie, między innymi lichwa, traktowana było jak kradzież. Rodzaje kradzieży, z którymi spotykamy się dzisiaj. Kradzież zwykła, czyli po prostu zabranie czegoś, co nie jest nasze. Kradzież dóbr intelektualnych, na przykład plagiat, skopiowanie czyjejś pracy, sięgnięcie po cudze informacje. Kradzież spośród domowników. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra, to mówimy między innymi o wyciągnięciu 5 zł z portfela przez dzieciaka. To też jest kradzież. Kradzież mienia społecznego. Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Zabranie zabawki czy papieru toaletowego z kościoła jest kradzieżą. To, że coś jest wspólne, to, że coś jest wspólnością, że tak powiem, własnością wspólną społeczności, nie znaczy, że można to zabrać. Przywłaszczenie, sprzeniewierzenie, defraudacja, szalbierstwo, wyzysk. I tutaj jeszcze miałem informację. Szalbierstwo, jazda na gapę. Czyli jeżeli na przykład ściągamy film z internetu czy jakąś muzykę, która nie jest naszą własnością, korzystamy z tego nie płacąc, to jest to szalbierstwo, czyli wyłudzenie. Jeżeli wsiadamy do autobusu ze świadomością, że nie mamy biletu, jedziemy na gapę, to jest to wyłudzenie. Wcale nie trzeba okraść banku, ukraść komuś portfela, żeby, jak się okazało, podpadać pod nie kradnij. Lepiej mieć mało, to jest księga Habakuka 2,6. Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie. To było przypowieści Salomona. Fałszywa waga jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają się. Przypowieści Salomona 11,1, a Habakuk mówi tak. Lecz wszystkie one zanucą o nim pieść szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc, biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zasobów. Jak długo to potrwa? W przykładzie współczesnym to brzmi, kto przynosi nie swoje do swojego domu. I teraz jest pytanie na przykład, czy kiedy widzimy, że komuś spada portfel i go podnosimy i znamy właściciela, a go nie oddamy, to jest kradzież? Czy kiedy znajdziemy portfel, w środku jest dowód osobisty i nie spróbujemy namierzyć właściciela, czy to jest kradzież? Ja miałem taką sytuację parę ładnych lat temu. Wracaliśmy z kościoła w Lubinie, zatrzymaliśmy się w jednym z marketów i w toalecie, jeszcze z małym Marcelem wtedy poszedłem do toalety, znalazłem portfel. W portfelu było w złotówkach i w walucie wtedy ponad 2,5 tysiąca złotych. I uwierzcie mi, przez moment było takie wow, nie? Ale z drugiej strony wyszedłem, poszedłem do informacji, powiedziałem, że proszę o wywołanie człowieka. Przeczytałem imię, nazwisko z dowodu. I kobieta w informacji powiedziała, że ona nie może nikogo wywołać, ten portfel musi u niej zostać. Ja mówię, ale jak? Ja mówię, proszę... Bo Pan może tych pieniędzy nie oddać. Ja mówię, proszę Pani, gdybym ja nie chciał oddać tych pieniędzy, to bym do Pani nie przyszedł. Ja bym wyciągnął pieniądze, portfel zostawił w toalecie tak, jak on leżał i bym się u Pani nie pojawił. A jaką mam gwarancję, że Wy oddacie ten portfel? Nagle było tak, że wbiegł chłopak do sklepu, do marketu, skierował się w stronę toalet. Dosłownie chyba gwiznąłem na niego i mówię, że czy coś zgubił? Tak, portfel. Fajne uczucie. Dla mnie to było fenomenalne uczucie, bo wiecie, w Biblii jest napisane, że mamy traktować bliźniego swego jak siebie samego. Kto nie chciałby, żeby, jeżeli zgubi swój portfel, nie wiem, kluczyki, cokolwiek, coś wartościowego, żeby mu to oddać. I właśnie, zadaj sobie pytanie. Nie wiem, czy kojarzycie takiego pirata z papugą. Zazwyczaj w bajkach, freskówkach on ma papugę na ramieniu. Kiedyś, jak się nawróciłem, ktoś powiedział, że czy zrobiłbyś pewne rzeczy, wiedząc, że Jezus stoi koło ciebie? No proszę, Jezus jest, teraz wiem, że Jezus jest przy mnie cały czas. Jezus widzi to, co robię. I on, mi się to skojarzyło z taką postacią siedzącą na ramieniu. Właśnie z tą przysłowiową piracką papugą. Czy sięgnąłbym po pewne rzeczy, czy oglądałbym pewne rzeczy, wiedząc, że Jezus jest tutaj? Czy podniósłbym coś, co nie moje, wiedząc, że Jezus jest tutaj? Czy zareagowałbym w taki, a nie inny sposób na drodze, wiedząc, że Jezus jest tutaj? Czy właśnie, czy popełniamy zło dlatego, że inni to robią? Jak często mieszamy nasze własne normy z Bożymi, bo te Boże normy są wyśrubowane, bo te Boże normy są niewygodne, bo i tworzymy własną mieszankę czegoś właśnie nowego, wygodnego, taki fajny kompromis. My się niczym nie różnimy od Adama w Edenie. Przecież Ewa nie zrobiła przecieru z tego jabłka czy tam innego owocu. Ewa mu nie podała kanapki z dżemem. Adam wiedział, co robi. Adam podjął decyzję. Adam wyciągnął rękę. My się niczym nie różnimy od Dawida. Dawid wiedział, co robi. Mam napisane Salomon, dlatego się pomyliłem. Dawid wiedział, co robi. Przecież on wiedział, że to jest cudza żona. Wyciągnął rękę pod, przepraszam za określenie, cudzą własność. Obaj mieli wybór, ale tak jak wspomniałem wcześniej, wszyscy ponieśli konsekwencje. I tak jak powiedziałem, musimy karmić odpowiedniego wilka. I tym wilkiem jest nasz wewnętrzny człowiek, który żyje w nas. Słowo, modlitwa, relacja z Bogiem. Pytanie, kogo słuchamy? Z tym was zostawię. Pamiętajcie, mamy wybór.